W każdą sobotę po 9 rano. Ciekawi goście, wyraziste poglądy, gorąca dyskusja. Zaprasza Łukasz Brodzik.
Dzień dobry, witam Państwa serdecznie w mroźne przedpołudnie sobotnie i śpieszę już do przedstawienia naszych dzisiejszych gości. Ze mną dziś jest Piotr Barczak, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie.
I Adam Urbaniak, Platforma Obywatelska. Dzień dobry.
Dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu, przeprawię odbiornikami.
Połączenie oczywiście telefoniczne. Miejmy nadzieję, że już niedługo sytuacja nam się unormuje, bo ruszyły zapisy na szczepienia w wielu miejscach i również przez internet spotkały się z bardzo dużym zainteresowaniem Polaków. System w pierwszym momencie na chwilę przystopował, by później móc rejestrować bardzo dużo tej pierwszej grupy, która będzie się szczepić. Mowa o seniorach powyżej 80 roku życia. I chyba wszystkie te zapowiedzi, że Polacy mają obawy co do szczepionki, one zaczynają już powoli topnieć. Piotr Barczak, Prawo i Sprawiedliwość. Szczepienia będą tym, co nas może wybawić już z tej pandemii?
Na pewno im większa ilość osób, im większa populacja zaszczepi się, tym transmisja, czyli jakby przekazywanie tego wirusa zostanie ograniczona. Sam wirus nie zniknie z przestrzeni, tak jak wiele innych chorób, szczególnie wirusowych. Natomiast oczywiście osób zarażających się, a przez to także i potem to, co najgorsze, czyli zgonów, zdecydowanie się zmniejszy. I dlatego są te szczepienia, dlatego one są tak ważne. I rzeczywiście, jak wydaje mi się, że do pewnej takiej swoistego rodzaju normalności będziemy mogli wrócić. Natomiast to, co rzeczywiście w moim przekonaniu staje się, to jakby większe zrozumienie dla konieczności przyjmowania szczepionek. Na początku oczywiście duża obawa, bo jeżeli czegoś nie znamy, nie wiemy, no to naturalną rzeczą jest, że się obawiamy, ale myślę, że jakby te doświadczenia już w tej chwili, zaszczepienia dużej grupy, szczególnie medyków, widzimy, że to jest ważne, potrzebne, przydatne. I nie ma tak wielkich powikłań, jak wiele osób by tutaj się obawiało. Stąd wydaje mi się, że rzeczywiście jest to dobra rzecz, aby szczepić się, aby przede wszystkim właśnie dbać o zdrowie nie tylko swoje, to jest bardzo ważne, ale także i tych, którzy są wokół nas, czyli tych najbliższych i tych, z którymi się spotykamy.
Adam Urbaniak, czy zainteresowanie, duże zainteresowanie szczepieniem pana zaskakuje, czy przewidywał pan, że tak może być?
Panie redaktorze, na wstępie chyba byśmy najpierw jeszcze musieli wstrzymać się z tymi takimi już ocenami, czy to jest rzeczywiście duże, daj Panie Boże, oczywiście, żeby było jak największe to zainteresowanie szczepieniami. Czy to jest po prostu pewna nowość, która się pojawiła? No, ja nie jestem takim optymistą jak pan redaktor i przyznam szczerze, że pachnie mi to trochę taką starym powiedzeniem polityków, szczególnie w okresie komunizmu często stosowanym, mianowicie, że dobrze obiecać, to lepiej jak dać. Bo pamiętajmy, że to są na razie jakieś informacje o możliwości zapisania się na te szczepienia, a pytanie, jak faktycznie ten proces będzie przebiegał. No, obecna sytuacja za bardzo nie nastraja optymizmem.
Mówi się o wąskim gardle tak zwanym, czyli tym, ile szczepionek tak finalnie będzie docierać do Polski.
Tak, panie redaktorze, ja jestem w grupie zero i cały czas czekam cierpliwie na szczepionkę, a przecież według zapowiedzi do 15 stycznia, czyli do wczoraj, już cała grupa zero powinna być wyszczepiona. Stąd no osobiście nie wiem, czy tutaj nie będzie jednak znaczącego poślizgu, a to negatywnie wpłynie na rzecz, o której mówimy tutaj wszyscy chyba zgodnie, najważniejsze, czyli przekonanie do tego, że to jest rozwiązanie dla nas dobre. Oczywiście są obawy, są one formułowane z uwagi przede wszystkim na krótki czas, w jakim te szczepionki zostały wypracowane, no ale zakładam, że przede wszystkim społeczeństwo polskie, społeczeństwo naszego kraju jest społeczeństwem, które jednak ma ufność w wiedzę, w rozwój w człowieka, w to, że ta szczepionka jest rozwiązaniem dobrym i że będziemy się tutaj wszyscy na tę szczepionkę decydować.
To zmienię temat, bo też temat, który podejmowała w zeszłym tygodniu marszałek województwa lubuskiego z Platformy Obywatelskiej o zmianie właścicieli szpitali. Szpitale mogą zmienić właścicieli, rząd chce zmienić sposób zarządzania nimi. Nowa ustawa restrukturyzacyjna ma zostać skierowana do prac legislacyjnych w pierwszym kwartale 2021 roku, a chodzi o to, że organów tworzących szpitale jest dziś za dużo, co powoduje nadmierny rozrost biurokracji i niepotrzebną konkurencję o kadrę medyczną, uznało kierownictwo Ministerstwa Zdrowia. Szpitale są też zadłużone w całym kraju na blisko 15 miliardów złotych. Ministerstwo Zdrowia chce podjąć pracę nad ograniczeniem i tego zadłużenia, i tej biurokracji. Przeciwko temu zaprotestowała właśnie pani marszałek Elżbieta Anna Polak. Czego boi się pani marszałek Adam Urbaniak?
Panie redaktorze, może wyjaśnimy dodatkowo, że to nie przecież sama pani marszałek Polak protestuje, jeżeli chodzi panu konkretnie o to stanowisko, jakie zostało krytyczne.
Część samorządowców, tak, to jeszcze Rafał Czaskowski na przykład.
W ogóle cały zarząd województwa lubuskiego, nie wspominając o właściwie wszystkich samorządach i tych, którzy te pełnią rolę organów prowadzących dla tych podmiotów leczniczych, które mają status podmiotów nazwijmy publicznych. Ja przyznam szczerze, większych bzdur jak w uzasadnieniu tego, co pisze ministerstwo dla uzasadnienia tak naprawdę kradzieży, czyli zawłaszczenia majątku cudzych podmiotów, to nie słyszałem. W jaki sposób scentralizowanie i upaństwowienie szpitali spowoduje to, że nie będzie prowadzone jakieś podbieranie pracowników, czyli pracowników medycznych, lekarzy, pielęgniarek.
Konkurencji,
po prostu najzwyczajniej w świecie zbyt mało. Ale pamiętajmy, że nawet w samym województwie lubuskim na służbę zdrowia w tej chwili województwo lubuskie przeznaczyło ponad 600 milionów złotych. Te pieniądze zostały poinwestowane w budynki, w aparaturę, zostały oddłużone kosztem wydatków innych, które można było przecież ponosić. I teraz państwo wyciąga po to rękę. Oczywiście w normalnych realiach należałoby chociażby wypłacić jakieś odszkodowania, ale jak znam życie, ta ustawa będzie miała dwa artykuły. Pierwszy, dotychczasowe publiczne szpitale stają się szpitalami państwowymi, punkt drugi, ustala się, że nie będzie wypłacane żadne odszkodowanie. Na szczęście moglibyśmy pójść do Trybunału Konstytucyjnego z taką ustawą, ale przepraszam, do jakiego trybunału?
Pan Adam Urbaniak nie jest zadowolony z tego pomysłu, a co na to Piotr Barczak, Prawo i Sprawiedliwość? Ja zapytam też o punkt widzenia pacjenta, bo generalnie to nie za bardzo dla pacjenta chyba ma znaczenie, czy szpital jest rządowy, czy samorządowy. On i tak się ściera z tak zwaną służbą zdrowia, która kuleje od wielu, wielu lat i próba reformy tej służby zdrowia ciągle też napotyka na opory. No i tutaj widać, że opór chyba też będzie ze strony samorządów, jeśli chodzi o zmiany dotyczące zarządzania szpitalami. Piotr Barczak.
I tu dodajmy części tylko samorządów, panie redaktorze, bo oczywiście absolutnie służba zdrowia wymaga reformy i to doskonale wszyscy wiedzą. Myślę, że tutaj jakby niezależnie z której opcji, kto będzie politycznej, doskonale wie, że wiele rzeczy w służbie zdrowia z punktu widzenia takiego organizacyjnego wymaga naprawdę dużej reformy. Te oczekiwania w kolejkach pacjentów, wiele naprawdę różnych rzeczy wymaga zmiany. Natomiast nie da się zmian robić czegoś, czego się nie posiada. W tej chwili oczekiwania są zmiany systemu formy służby zdrowia, tak zwanej służby zdrowia w Polsce. Są oczekiwania właśnie formułowane do rządu, między innymi przez tych właśnie samorządowców, a jednocześnie sami nie chcą dokonywać reformy. Więc Panie redaktorze, wiele razy słyszałem, że właśnie samorządy nie mają środków, nie mają pieniędzy. Tak niedaleko patrząc na sytuację trudną przecież powiatu krośnieńskiego ze szpitalem. Wiele powiatów ma trudności w utrzymaniu tych szpitali, a bardzo często właśnie powstaje konkurencja, bo te same procedury medyczne chce wykonywać jeden i drugi szpital, który bardzo często patrząc jest szczególnie w całej Polsce, nie tylko w województwie lubuskim. Odległości tych powiatów między sobą czasem bywają 20-kilometrowe, a dzisiejszy sposób przemieszczania jest zdecydowanie szybszy niż było to kiedyś. Więc naprawdę, jeżeli chodzi o opiekę szpitalną, lecznictwo szpitalne, w moim przekonaniu rzeczywiście powinno wrócić. To nie jest coś, co powstało poprzez samorządy, tylko kiedyś było zarządzane właśnie przez rząd i wtedy rząd rzeczywiście za to może odpowiadać. Dzisiaj tak naprawdę, jeżeli ktoś mówi o odszkodowaniu, to przypomnę, że przecież te szpitale właśnie były przekazane samorządom. To, że 600 milionów zostało w województwie lubuskim przekazane do szpitali, to tak naprawdę większość z tych środków są środkami unijnymi. A zatem rozumiem, że odszkodowanie powinno iść do Unii, a nie do samorządu. Więc to są oczywiście trudne tematy, bo w tych szpitalach często spółka w tej chwili prawa handlowego, tak jak w województwie lubuskim praktycznie we wszystkich, które podlegają właśnie pani marszałek. Doskonale wiemy, jak bardzo rozbudowana jest też administracja. Mamy przykład właśnie miasta Zielona Góra, ciągłych oczekiwań także samego szpitala wobec miasta Zielona Góra, a jednocześnie bardzo napiętej współpracy pomiędzy tymi dwoma w tej chwili samorządami tak naprawdę, czyli miastem Zielona Góra i województwem lubuskim. To niestety nie pomaga w zmianach, w możliwości reformowania służby zdrowia, szczególnie tej szpitalnej służby zdrowia. Ale proszę zobaczyć, że to nie jest jakieś nowe, czegoś, co nie istnieje i od nowa trzeba zrobić. Wiele szpitali, takich jak na przykład Poliklinika w Zielonej Górze, jest zarządzana właśnie przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, czyli tak naprawdę jest to szpital rządowy. Więc to nie jest...
Panie redaktorze, jeśli można...
Adwocem, panie Piotrze, bo jeszcze pan Adam Urbaniak chciał
dopowiedzieć. Odrobinę chociaż proporcji w tym podziale czasu.
Proszę bardzo.
Jeżeli jedynym powodem, dla którego ktoś wpadł na pomysł nacjonalizacji cudzego majątku jest to, że w mniejszych ośrodkach, w powiatach czasami sobie z tym problemem samorząd nie radzi, potrzebuje takiej pomocy, to jest bardzo proste rozwiązanie, które myślę pogodzi wszystkich. Mianowicie pozostawmy tą decyzję samorządowi. Jeżeli uzna, że rzeczywiście ma kłopoty finansowe, organizacyjne, niech na zasadzie pomocniczości państwa, subsydiarności, to państwo tam wkroczy i te zadania przejmie. Natomiast nie może być państwo zbójem, który będzie teraz zabierał coś, co zresztą przekazał zadłużone po przeprowadzeniu restrukturyzacji oddłużeń poważnych inwestycji. Myślę, że nikt z nas nie powinien krytykować tego, co zrobiono w samorządzie województwa, chociażby z naszymi placówkami, no to wtedy zostawmy w spokoju te jednostki. Nie psujmy.
A nie przekonuje pana, że ministerstwo planuje na przykład ograniczenie organów tworzących na przykład do 3 Ministerstwa Zdrowia, uczelni, marszałków województw? Znaczy, jeszcze nie znamy tak naprawdę kształtu ustawy.
Jasne. Oczywiście ta dyskusja, którą prowadzimy dzisiaj, jest oparta o stosunkowo duże jakby właśnie tylko przypuszczenia i domysły. Nie wiem jeszcze. Natomiast jeżeli już wprost się mówi o zmianach własnościowych, to wygląda to naprawdę bardzo brzydko. Prawo i Sprawiedliwość reformuje, odkąd rządzi już kolejną kadencję, służbę zdrowia. Wprowadzono system szpitali sieciowych. To był jakiś ponoć świetny pomysł. Czyli najzwyczajniej siecie się to nie sprawdza. Skoro tak, to może
Piotr
trzeba
Barczak?
Sobie dać z tym spokój, bo nie potrafimy.
Piotr Barczak?
Właśnie, to znaczy, jeżeli pan radny Adam Urbaniak, Platformy Obywatelskiej, mówi, że nie potrafimy, no to rzeczywiście, skoro nie potraficie, to właśnie dlatego...
Wy nie potraficie, powiedziałem. To jest oczywisty kąt.
Panowie, tego sporu pewnie nie rozsądzimy.
z reformą służby zdrowia, bo systemy szpitali sieciowych no najwyraźniej z tego wniosek się nie sprawdzają, skoro postanowiono wziąć się za metody, no śmiało powiedzmy, bolszewickie i nacjonalizacji majątku.
Nie, no to znaczy najłatwiej teraz jest tylko narzekać, kiedy przypomnę, że przykład właśnie szpitala wojewódzkiego, o którym w tej chwili mówimy, czyli w Zielonej Górze, ponad 250 milionów do Rady Miasta wpłynął wniosek o dofinansowanie tego szpitala. Jeżeli on tak świetnie sobie radzi, to po co te środki finansowe?
Dlaczego? Za mało, panie radny.
Zobaczymy państwo, jak te sprawy.
Szanowni państwo,
dojdą do końca.
Jedna właśnie najważniejsza rzecz. To znaczy, jeżeli ktoś chce, jeżeli ktoś oczekuje zmian w lecznictwie szpitalnym, a jednocześnie nie chce oddać szpitala i narzeka na rząd, że nie robi tej reformy, no to tylko mam wrażenie, że to nie jest kwestia w tym momencie chęci rzeczywiście poprawienia sytuacji leczenia szpitalnego w Polsce dla Polaków, tylko chęć utrzymania u siebie całkiem naprawdę sporych, bardzo często rzeczywiście przychodów i bardzo często dużej ilości zarządzających osób tymi szpitalami, dzisiaj tak naprawdę tymi spółkami medycznymi. I w moim przekonaniu tu tak naprawdę jest największy problem, bo tak jak ja mam absolutnie przekonanie, czy to będą lekarze czy pielęgniarki, tutaj tak naprawdę im chodzi o dobrą pracę dla pacjenta, a nie tak naprawdę kto jest właścicielem danego szpitala. I tak samo
musimy
dla pacjentów najważniejsza jest jak najlepsza i najsprawniejsza opieka medyczna, a nie to, kto jest właścicielem tego szpitala.
Bardzo dziękuję za tę część. Moim państwa gościem byli Piotr Barczak, Prawo i Sprawiedliwość. Dziękujemy.
Dziękuję również. Życzę dobrego dnia.
Adam Urbaniak, Platforma Obywatelska. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Dziękuję za zaproszenie. Życzę miłego dnia panu.
W każdą sobotę po 9 rano. Ciekawi goście, wyraziste poglądy, gorąca dyskusja. Zaprasza Łukasz Brodzik.
A ja już witam Czesława Fiedorowicza z Polskiego Stronnictwa Ludowego. Dzień dobry.
Dzień dobry panu.
I Piotra Tykwińskiego z Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Dzień dobry.
Witam serdecznie, witam panie redaktorze, witam państwa.
I zwrócimy nasze oczy na chwilę w kierunku Ameryki, Stanów Zjednoczonych. Tam z jednej strony rozruchy na Kapitolu, z drugiej strony zmiana na stanowisku prezydenta, z trzeciej dochodzi do tego procedura impeachmentu, która ma być, jest uruchomiona wobec prezydenta Donalda Trumpa. No i z czwartej strony cenzura w mediach społecznościowych. I tu do panów pytanie. Jeżeli okazało się, że giganci internetowi są silniejsi od prezydenta takiego mocarstwa, jakim są Stany Zjednoczone Ameryki w kwestii blokowania jego wypowiedzi, to co to może oznaczać również dla nas chyba wszystkich? Czesław Fiedorowicz.
To znaczy, postawa polityka zmusza do szacunku do każdego człowieka, do przyzwoitości, do uczciwości, do prowadzenia do zgody narodu. Donald Trump żadnej z tych norm podstawowych polityka nie poddał się. To człowiek, który uciekał się do absolutnej manipulacji, do wzmagania wrogości, do dzielenia narodu, do siania nienawiści w kraju, do lekceważenia, kompletnego lekceważenia ludzi myślących inaczej niż on, do arogancji, ponieważ to jest największy kraj świata. Ameryka decyduje w zasadzie o obliczu naszego globu. No to musi być podjęta jakaś bardzo ostra reakcja na to, by temu postawić tamę, by ta zaraza nienawiści, hejtu, głupoty, wrogości nie rozlała się po całym świecie.
Z drugiej strony był politykiem skutecznym, który zaprowadzał chociażby pokój na Bliskim Wschodzie, nie rozpoczął żadnej wojny, czy również osobą, której, dzięki której poprawił się stan materialny Amerykanów. Więc pytanie było bardziej w kontekście tej cenzury. Czy to, o czym pan mówi, do czego pan nas przekonuje, że Donald Trump jest taką osobą, których w sieci przecież wiele, łącznie z politykami, to czy takie cenzurowanie jego wypowiedzi i treści, które przekazuje, jest czymś, co powinno nas również, czego powinniśmy się bać, czy może po prostu tak powinno być według pana?
Nie, że tak powinno być. Oczywiście, że tak powinno być.
Każdy, uciszanie przeciwników politycznych.
Nie, każdy racjonalny obserwator sceny politycznej ma taki pogląd. Ja wiem, że są szaleńcy, którzy lubią Trumpa. Tendencje wzrostu gospodarczego mają o wiele większe źródła i w tym udział Donalda Trumpa jest minimalny. Natomiast chodzi o to, że akurat ktoś taki jak prezydent Stanów Zjednoczonych musi być wzorem przyzwoitości, a ten jest akurat zaprzeczeniem przyzwoitości. No i w sytuacji, kiedy zostały rozstrzygnięte wybory w sposób demokratyczny, Donald Trump, który nawoływał wszystkich skrajnych swoich zwolenników do protestu, do łamania zasad demokracji, no musiał nastąpić jakiś
ostry sprzeciw. Czy protest to jest łamanie demokracji?
To nie jest żadna demokracja. Szaleńców zawsze można znaleźć, nawet Norwegię z Bergi, który zamordował wielu ludzi i w każdym narodzie są tacy właśnie szaleńcy. Otóż chodzi o to, że...
Proszę, wie pan co, ale takie porównywanie głowy państwa amerykańskiego do mordercy, do kogoś, kto ma, kto z zimną krwią biegał z bronią po wyspie i zabijał młodych ludzi.
Dobrze, ale niech mnie pan da skończyć. W Stanach Zjednoczonych ludzi, którzy...
Te porównania są po prostu nietrafione.
Mordowali uczniów, w ostatnich latach było tak wiele, że nie ma co udawać, że tego problemu w Stanach Zjednoczonych nie ma. Trzeba łagodzić sytuację. Ja sam jestem politykiem i nikogo z mediów publicznych nie atakuję, nie sieję nienawiści, nie zionę głupotą i nie wzywam do buntów. Natomiast chodzi o to, żebyśmy wyważali. Naturalnie jest potrzebna oczywista selekcja w mediach społecznościowych. Bo
to jest dobre pytanie. To kto ma ją prowadzić w takim razie? Jeżeli pan uważa już, że powinna być taka selekcja tworzona.
No,
bo tutaj mamy takie trochę udzielne księstwa, gdzie decydują właściciele tych firm, jak wygląda ich kształt.
Z całą pewnością ci, którzy są za to odpowiedzialni. Nikt z zewnątrz. To znaczy, skoro mamy tych, którzy za te media społecznościowe odpowiadają, to oni mają swoje zasady i tym zasadom musimy się poddać. I to nie jest żadna ingerencja, bo musi być jakiś umiar od tego, że w internecie, w mediach społecznościowych są hejtowani uczniowie, bo ma okulary, bo się jąka, bo jest za gruby, bo źle wygląda. I chodzi o to, że trzeba temu racjonalną tamę stawiać, ale akurat Donald Trump na oczach całego świata słusznie został poskromiony w sytuacji, kiedy za chwilę władzę obejmie inny prezydent, Joe Biden.
Wydaje mi się, od samo pytanie
Bidena zależy, by pokazać, jak można inaczej sprawować urząd i jak inaczej istnieć w mediach społecznościowych.
To samo pytanie zadam w takim razie Piotrowi Tykwińskiemu z Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Skoro można zablokować prezydenta Trumpa, to czy Piotra Tykwińskiego na przykład można też na Twitterze, na Facebooku zablokować? I on nie będzie miał pretensji.
Akurat Piotra Tykwińskiego nie można zablokować ani na Twitterze, ani na Facebooku,
bo nie
posiada on takich kont. Natomiast oczywiście pytanie, które pan zadaje, jest jakby pytaniem nacelowanym na określoną odpowiedź. Na Twitterze czy w innych mediach społecznościowych można zablokować każdego, kto sieje nienawiść, każdego, kto mówi nieprawdę, każdego, kto nawołuje do niepokojów społecznych, każdego, kto poniża innych ludzi, kto obraża. Myślę, że to wszystko, co powiedział pan Czesław Siedorowicz przed chwilą, ja się z tym wszystkim zgadzam i podpisuję oburącz. Mamy tutaj taką sytuację, że rzeczywiście Stany Zjednoczone miały, czy jeszcze chwilę, parę dni mają prezydenta, którego wcześniej nigdy nie widziały, bo nigdy nie było prezydenta, który byłby dwukrotnie oskarżony, czy dwukrotnie była podjęta próba usunięcia jego z urzędu. oczywiście głównym narzędziem prezydenta Trumpa stały się media społecznościowe. On kiedyś sam siebie określił jako Ernesta Hemingwaya 140 znaków na Twitterze i rzeczywiście był tam niesłychanie aktywny, ale te wszystkie wpisy, które tam się pojawiały, były czasami, zawsze były kontrowersyjne, czasami były przerażające, czasami były śmieszne. On wielokrotnie obrażał swoich przeciwników politycznych, obrażał dziennikarzy, obrażał grupy społeczne, obrażał mniejszości narodowe, więc myślę, że każdy demokratycznie myślący człowiek, każdy wolnościowiec, każdy, kto szanuje wolności, rozumie, że tego rodzaju platformy muszą stosować określone zasady. Zresztą chcę podkreślić, takie same zasady, jak obowiązują w demokratycznym kraju, w każdym demokratycznym państwie. W demokratycznym państwie nie wolno obrażać mniejszości narodowych, nie wolno poniżać grup społecznych, nie wolno hejtować, tak jak było to wcześniej powiedziane. W związku z tym te działania, które były podjęte, były całkowicie zrozumiałe. Ja tylko chcę jeszcze dodać, że no, prezydent Trump wysławił się tym, że przecież wycofał USA z UNESCO, wycofał USA ze Światowej Organizacji Zdrowia, wycofał Stany Zjednoczone z porozumienia paryskiego, z klimatycznego porozumienia paryskiego. Pogorszeniu znacznemu uległy relacje z sojusznikami w ramach NATO, z głównymi sojusznikami. W związku z tym tutaj jakby wskazywanie to, co pan zrobił, panie redaktorze, na to, że Stany Zjednoczone tak świetnie się rozwijały pod jego rządami, no nie do końca tak to wygląda. Zważywszy na to, że nowy prezydent jeszcze na dzisiaj elekt no będzie naprawiał teraz te błędy, bo zapowiedział, że pierwszą decyzją, jaka będzie podjęta przez jego administrację, to będzie przywrócenie udziału Stanów Zjednoczonych w klimatycznym porozumieniu paryskim i objęcie roli lidera. Wydaje się to niesłychanie ważne dla całego świata. Także jeszcze raz podsumowując, proszę się nie dziwić, że te platformy społecznościowe, czyli to medium, które w tej chwili tak bardzo mocno wpływa na wszystkich ludzi, musiało podjąć podobne działania, jakie byłyby podjęte w każdym demokratycznym państwie przez organy prawa takiego państwa. To
kończąc ten wątek, bo chciałbym przejść jeszcze do jednego. Ja tylko pozwolę z panami się nie zgodzić, jeśli chodzi o wolność słowa i o wypowiedzi na mediach społecznościowych. I tu może zacytuję opozycjonistę rosyjskiego, który mówi tak: wśród osób, które mają konta na Twitterze, są mordercy z zimną krwią, Putin, Maduro oraz kłamcy i złodzieje Miedwiediew. Od wielu lat Twitter, Facebook i Instagram są bazą dla fabryki troli Putina, a jednak to Trump został publicznie i ostentacyjnie zbanowany. Taka selektywna wskazuje, że to był akt cenzury, to nie kto inny jak Aleksiej Nawalny, no ale każdy z nas, myślę, powiedział, co w tej sprawie myśli, a ja jeszcze jeden temat chciałem na szybko, bardzo proszę o krótkie odpowiedzi do panów. Czy w Zielonej Górze powinien powstać plac praw kobiet i to plac, który miałby być przed prokuraturą, przed policją? Tutaj takie postulaty wznoszą przedstawiciele strajku kobiet. Też kilku radnych w tej sprawie chce zbierać podpisy. Piotr Tykwiński, Sojusz Lewicy Demokratycznej.
Wie pan, każda tego rodzaju inicjatywa jest ciekawa i myślę, że nie jesteśmy w stanie jeszcze długo spłacić długu wobec kobiet, tego długu, który powstał przez wszystkie dziesięciolecia i wszystkie setlecia, kiedy kobiety były tak straszliwie niedoceniane i tak odsunięte od możliwości realizowania się w życiu publicznym. W ostatnich dziesięcioleciach na szczęście to się zmienia, ale dalej te wszystkie nierówności, które są obserwowane i w wynagrodzeniach, i w obsadzaniu stanowisk, i w wielu innych dziedzinach życia są jeszcze obserwowane. I teraz jeśli mamy taką sytuację nadal, że o losie kobiet, o życiu kobiet mają decydować i próbują decydować nadal w większości mężczyźni, to nie dziwmy się, że kobiety chcą, aby w takiej postaci chociażby wszyscy pamiętali o tym, że kobiety są, że kobiety są często mądrzejsze od nas, są często bardziej zaradne i że kobiety wymagają szacunku, wymagają wsparcia i wymagają równego, absolutnie równego traktowania.
Swego rodzaju dyskryminacja. Czemu nie plac na przykład 52 innych różnych płci? Czemu nie plac praw człowieka? Akurat w ten sposób to jest formułowane.
Wie pan, no, panie redaktorze, nie posługujmy się takimi porównaniami 52 innych płci, bo tylu płci nie ma, więc no takich, tak nie mówmy. Natomiast ja próbowałem...
Takich postulatów również strajkowiec używa.
Proszę państwa, w całej swojej wypowiedzi próbowałem uzasadnić, czy też uzasadniałem, dlaczego taka nazwa, czy taki plac jest, dlaczego to jest dobry pomysł. Właśnie z tego powodu, że kobiety powinny być uhonorowane, że powinno się o tym pamiętać, że powinniśmy chociażby codziennie gdzieś mieć przypomniane w głowie, że panie są najważniejszą częścią naszego życia.
Czesław Fiedorowicz, Polskie Stronnictwo Ludowe, jak pan zapatruje się na ten pomysł? A może przed komendą warto zwrócić uwagę, żeby powstał plac pamięci osób represjonowanych przez tych, którzy tam w czasach na przykład PRL-u zasiadali i te represje tam przez nich były wykonywane wręcz?
Ma pan prawo zgłosić taki postulat, bo jesteśmy w kraju wolnym. Natomiast niedawno świętowaliśmy stulecie odzyskania niepodległości i wobec całego świata szczyciliśmy się tym, że Polska była wzorem przywrócenia praw kobiet, wyborczych praw kobiet, i pokazaliśmy światu, jak prawa kobiet są ważne. Dla przeciwwagi w ostatnich czasie, w ostatnim roku, no, wylała się prawdziwa lawina na te prawa kobiet, i kobiety w ostatnich kilku latach jak nigdy od tych właśnie 100 lat, kiedy uzyskały swoje prawa wyborcze, ruszyły do protestu, bo uznały, że i słusznie, że ich prawa są gwałcone, są naruszane i że słabo są chronione. I wydaje mi się, że takim drobnym gestem politycznym zgody na taki plac pokazujemy dobrą wolę, pokazujemy, że ten sposób publicznego demonstrowania zgody, otwarcia na świat kobiet łagodzi, jest krokiem do szukania porozumienia w Polsce, a o to nam przecież chodzi.
Jeśli jest taka panowie, musimy kończyć.
Jeśli jest taka inicjatywa, trzeba jej przedklasnąć.
Zaraz w takim razie zapytamy jedną z przedstawicielek odmiennej płci, która będzie naszym kolejnym gościem, o to, czy taki plac praw kobiet to jest dobry pomysł w Zielonej Górze. Ja już dziękuję naszym gościom w tej części. Moim państwa gościem był Czesław Fiedorowicz, Polskie Stronnictwo Ludowe. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
I Piotr Tykwiński, Sojusz Lewicy Demokratycznej. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Życzę państwu miłego wypoczynku w ten piękny weekend zimowy.
Każdą sobotę po 9 rano. Ciekawi goście, wyraziste poglądy, gorąca dyskusja. Zaprasza Łukasz Brodzik.
A już witam panią Beatę Pachnik-Łodzińską, Konfederacja. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam wszystkich.
I pana Krzysztofa Kaliszuka, wiceprezydenta miasta Zielona Góra. Dzień dobry.
Witam pana redaktora, witam państwa.
Kończąc ten temat, chciałem zapytać właśnie kobiety. Czy w Zielonej Górze pomysł na to, by tworzyć plac praw kobiet, według pani to jest pomysł trafiony, czy tu chodzi o coś innego, o jakąś manifestację poglądów politycznych?
Ja myślę, że chodzi o manifestację poglądów lewackich. Jestem kobietą i nie uważam, że muszę walczyć o prawa kobiet. One mi są zagwarantowane konstytucyjnie, poza ograniczeniami, które narzuca państwo niekonstytucyjnie. Tak? Natomiast generalnie rzecz biorąc, jesteśmy zrównane w prawach z mężczyznami, więc nie widzę powodu, żeby toczyć boje o coś, co już mamy.
Wrócę do tematu w takim razie, skoro już jest pani przy głosie, do tematu cenzury w sieci. Nie wiem, czy przysłuchiwała się pani poprzednim wypowiedziom naszych gości z PSL-u, z SLD, którzy o blokowaniu kont twitterowych, kont facebookowych i youtube'owych Donalda Trumpa mówili, że w sumie to jest dobra rzecz i tak powinno się dziać z każdym, kto łamie regulaminy Facebooka, łamie regulaminy Twittera, albo sieje wręcz nienawiść, tak mówili o Donaldzie Trumpie. Jak pani postrzega tego typu praktyki?
Nie zauważyłam, żeby Donald Trump siał jakąkolwiek nienawiść. Niedawno taką nienawiść na ulicach Stanów Zjednoczonych siali inni. Dochodziło do rękoczynów, do morderstw, do niszczenia mediów, mienia.
Ma pani na myśli Black Lives Matter, ten ruch.
Tak, i wtedy nie mówiono, że to narusza jakieś standardy, tak? Uważano, że ci ludzie mają prawo do manifestowania. Medium społecznościowe jest po to, żeby wyrażać swoje prywatne poglądy. I to robił Donald Trump i miał do tego prawo i my wszyscy mamy do tego prawo. Nie wolno narzucać cenzury, zwłaszcza w takich mediach, tak? To zwłaszcza wtedy, gdy ta cenzura nie jest narzucona na ulicach miast, gdy wychodzi lewica i głosi swoje poglądy. Moim zdaniem głoszenie poglądów o prawie do mordowania dzieci narusza prawa wszystkich obywateli i jakoś nikt nie wyciąga z tego żadnych wniosków ani nie każe tych ludzi, tak? A powinni za nawoływanie do mordowania po prostu pójść siedzieć.
Czy to jest jakiś niebezpieczny precedens, skoro prezydenta Donalda Trumpa można zablokować, to co z naszymi kontami? Część z nas, duża większość, myślę też Polaków, polubiła internet, polubiła media społecznościowe. No i pytanie, czy my będziemy mogli swobodnie swoje poglądy wyrażać w sieci?
Oczywiście, że będziemy
algorytm nas nie
swobodnie
będzie zbanował.
Jeżeli się otworzymy, tak, na wolność, a nie zamkniemy na jednym forum społecznościowym. Nie chce nas Twitter? No to nie. Ja osobiście się z Twittera wczoraj wypisałam, tak, dokonałam samozbanowania, nie będę czekać, aż zrobi to Twitter. Jest tyle różnych mediów społecznościowych, wystarczy tylko wytężyć umysł, poszukać w internecie, a tutaj szykuje nam jeszcze Gab alternatywne rozwiązanie, alternatywny internet. Nie martwmy się tym, że ktoś nie lubi słuchać naszych poglądów i stosuje zamordyzm. Po prostu róbmy swoje, głośmy swoje poglądy, mamy do tego prawo i szukajmy rozwiązań, które pozwalają nam głosić te poglądy. Bo dojdziemy do sytuacji jak w orwellowskim 1984, że nie wolno nam będzie nawet wyrażać poglądów, że kogoś kochamy. To jest nienormalne, że ktoś zamyka nam na siłę buzię w ten sposób, że zamyka nam konta na profilach społecznościowych. Ale jeżeli to robi, no to jest głupi, traci na tym. To widać po Twitterze, który bardzo stracił na notowaniach swoich akcji. I słusznie, niech zbankrutuje. Jeżeli nie chce słuchać ludzi, to niech bankrutuje.
Kolejny raz zmienię wątek i przejdę już do naszego drugiego gościa, Krzysztof Kaliszuk, wiceprezydent miasta Zielona Góra. Ja pana chciałem zapytać o szczepienie, organizację szczepień w Zielonej Górze, bo samorządy zostały zobligowane w pewien sposób do tego, żeby wspomóc ten system szczepień w momencie, gdy osoby, niektóre, które mają być w pierwszych kolejnościach szczepione, muszą dotrzeć do miejsc szczepień, a wielokrotnie jest też tak, że te osoby mają problemy z poruszaniem się, mowa o seniorach, osobach powyżej 80 roku życia. Jak miasto Zielona Góra i czy miasto Zielona Góra przygotowuje się do szczepień tych gremialnych, tych, które mają nas wszystkich tutaj przygotować na walkę z pandemią?
Oczywiście miasto przygotowuje się. W zeszłym tygodniu odbyła się wideokonferencja z panem wojewodą Władysławem Dajczakiem. Zostały tam przekazane zalecenia rządu. Jeśli chodzi o miasta powyżej 100 tysięcy, to zobowiązane są one do zorganizowania transportu dla osób niepełnosprawnych. Pan prezydent ustanowił pełnomocnika do spraw właśnie organizacji szczepień, pan pułkownik Mirosław Szwed, który do niedawna jeszcze z ramienia prezydenta koordynował pracę w poliklinice, dostosowujące ją do ewentualnego przekształcenia go w szpital covidowy. Teraz będzie właśnie pomagał w kwestii organizacji dowozu. Natomiast ze względu na to, że w Zielonej Górze jest bardzo dobrze rozwinięta sieć transportu publicznego, jakby rząd czy wojewoda nie oczekują, aby dowozić inne osoby poza osobami niepełnosprawnymi. Natomiast dla osób niepełnosprawnych zostanie ten transport zorganizowany. Chcemy tutaj szczególnie we współpracy z naszą Ochotniczą Strażą Pożarną to organizować i środkami transportu, które posiada ta Straż Pożarna, jak też i ewentualnie, które miasto jeszcze użyczy. Więc jest to organizowane i z pewnością nie będzie problemów.
To jeszcze skoro rozmawiamy o tych sprawach typowo lokalnych, to zapytam o to, co pytałem na początku naszych gości, dotycząca sprawa szpitali i trochę przekształcenia ich w inny sposób zarządzania, po to by ograniczać biurokrację. Każdy szpital musi mieć swoje kadry, swoje zarządzanie, swoją administrację, nawet do spraw funduszy europejskich są tam pozatrudniane osoby. To wszystko można by było w jakiś sposób uprościć. Miasto Zielona Góra również współpracuje ze szpitalem, z organem prowadzącym. Współpracuje na różnym poziomie, że tak powiem, również i wsparcia, bo co i rusz na sesji Rady Miasta słychać, że szpital o wsparcie prosi. Dla pana takie przekształcenia mogłyby coś zmienić, jeśli chodzi o prowadzenie zielonogórskiego szpitala?
Znaczy, z pewnością nie można z góry zakładać złą wolę, jeśli chodzi o przygotowywaną ustawę. Jednym z celów lubuskiego trójmiasta tworzonego przez Zieloną Górę, Stulechów, Nową Sól oraz okoliczne gminy jest doprowadzenie do współpracy ścisłej, niekonkurencyjnej szpitalów w tych miastach. Mamy tam cztery, bo przecież szpital wojewódzki, szpital polikliniczny, szpital powiatowy w Nowej Soli i w Stulechowie. Tego dziś tej współpracy i braku konkurencji dzisiaj nie ma. To może być z pewnością sposób na to, żeby ta służba zdrowia poprawiła się, aby nie konkurowały kardiologie czy urologie w Nowej Soli i Zielonej Górze, bo powinien być jeden bardzo dobry ośrodek w każdej z tych dziedzin, a nie dwa konkurujące się. Natomiast ja nie dziwię się Platformie, że próbuje protestować, bo wiemy dobrze, że jeśli chodzi o system tak nadzoru właścicielskiego, jak i samego zarządzania, to mamy tutaj patologię. Przecież najważniejsi radni Platformy Obywatelskiej, a więc wiceprzewodniczący Sejmiku, pan Marcinkiewicz oraz szef klubu Platformy, pan Ciemnoczołowski, są pracownikami tych szpitali wojewódzkich w Gorzowie i w Zielonej Górze, a jednocześnie jako Komisja Zdrowia nadzorują tych prezesów. No to przecież to jest patologia, o tym każdy sobie zdaje sprawę.
To jest obawa o stanowiska według
Platforma,
pana?
Ależ oczywiście Platforma się broni przed tym, bo jeśli spytać starostów, to w większości oni powiedzą jasne, oczekujemy tego, aby właśnie zostały przejęte przez rząd te szpitale, ponieważ mamy zbyt mało środków, natomiast tutaj środki unijne, którymi województwo zarządza, są w sposób wybiórczy, tylko dla swoich przeznaczane, stąd też te szpitale mogą sobie całkiem dobrze funkcjonować. A jeśli kolega Adam Urbaniak mówił o oddłużeniu, to ja przypomnę tylko, że oddłużenie było ze środków rządowych. To jeszcze pani premier Kopacz przeznaczyła środki na oddłużenie szpitala w Gorzowie, a więc to nie jest tak, że to województwo oddłużyło te szpitale. Z pewnością pomysł jest ciekawy i trzeba nad nim rozmawiać, a nie z góry protestować i to tylko w gronie kolegów z Platformy.
Zobaczymy, jak sama ustawa zostanie przygotowana i co w niej będzie zawarte. Kończy się czas dzisiejszej naszej audycji, więc przychodzi mi już podziękować Państwu za dzisiejsze spotkanie. Moim Państwa gośćmi dziś byli w tej ostatniej części Beata Pachnik-Łodzińska z Konfederacji. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję. Do widzenia Państwu.
I Krzysztof Kaliszu, wiceprezydent miasta Zielona Góra. Dziękuję serdecznie.
Dziękuję również.